Bracia i siostry, drodzy, bardzo mili mojemu sercu, mam nadzieję, że moja obecność i posługa, jaką teraz mam pełnić pośród was, jaką też pełniłem wczoraj, będzie dla was błogosławieństwem, zachętą, ale też i może Bożym jakimś objawieniem, czy Bożym wskazaniem. Także chciałbym mocno podkreślić, żeby moje słowo nie było jako ja, ale żebyśmy chcieli przyjmować Boże Słowo, to żeby Pan Bóg przemawiał do naszych serc. I jak były przekazywane też pozdrowienia, oczywiście mogłem tutaj przyjść i też przekazać i takie miałem pragnienie, także przepraszam, że teraz to robię, ale to po prostu korzystam z jednego wyjścia za kazalnicę, z jednego włączenia się do tej naszej tutaj uroczystości nabożeństwowej. I przywożę wam braterskie życzenia od naszego zboru z Chełma. Dla tych, którzy nie wiedzą, od półtora roku mieszkam w Chełmie, prawie będzie niedługo dwa lata po wakacjach i tam usługuję zborowi i od nas ze zboru przekazuję wam serdeczne braterskie pozdrowienia, bracia i siostry. Dla wielu osób mam takie szczególne pozdrowienia. Pozwólcie, że nie będę wymieniał z kazalnicy tych osób. Ci, którzy mają rodzinę w Chełmie albo którzy mają tam przyjaciół, którzy się regularnie kontaktują, to wiedzą. Tam jest sporo takich właśnie specjalnych pozdrowień jeszcze dla was. Także tylko sygnalizuję, że to jest coś więcej niż kurtuazja, niż grzeczność, niż zwyczaj. Za tym stoi prawdziwe takie chrześcijańskie odczucie i też prawdziwa chrześcijańska miłość. To są te pierwsze życzenia, a drugie to mam przywilej przekazywać też właśnie w imieniu Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce od brata Mateusza Wicharego. I cieszę się, że mogę je także przekazać, bo zawsze pamiętamy o zborach w Polsce, kiedy mamy posiedzenia Rady Kościoła, modlimy się o okręgi, o konkretne zbory, o konkretne sytuacje, ale często dziękujemy za zbory, za wierzących ludzi. Także przyjmijcie te życzenia i pozdrowienia od Rady Kościoła. Chciałbym dzisiaj zaprosić nas do Ewangelii Łukasza i otwórzcie, proszę, Pismo Święte na tej księdze, na 13 rozdział. Poszukajcie w Bibliach 13 rozdział Ewangelii Łukasza. Ale zanim będziemy czytać, pomyślałem sobie, mam takie pragnienie, abym mógł się przed wami albo razem z wami pomodlić do Boga, abyśmy mogli zwrócić nasze serca, nasze myśli właśnie teraz do Boga w niebie. Dlatego, że każdy z nas, jako człowiek, jako osoba, mamy chyba to poczucie własnej godności. Polega to na tym, że każdy z nas chyba chce od dzieciństwa być traktowany poważnie. Nie chcemy być okłamywani, nie chcemy być ignorowani, nie chcemy być jakoś też odpychani. Patrzę na świat i zauważam przeróżne sytuacje, czy w kulturach tych odległych od nas. No na przykład, kiedy było niewolnictwo, czy w Ameryce Północnej, czy gdziekolwiek indziej, to zobaczcie, że ci ludzie, którzy byli nawet niewolnikami, wszyscy mieli poczucie własnej godności, chcieli być jakoś traktowani poważnie. Nikt nie chce być poniewierany, nikt nie chce być poniżany i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym o tym wiele przykładów mówić. Chcemy być poważnie traktowani. Ale kiedy byśmy mieli zastanowić się, kto nas najbardziej poważnie traktuje, kto nas najbardziej szanuje, kto nas ma w największym poważaniu, to jest Pan Bóg. Nikt nas tak poważnie i nie tak godnie traktuje właśnie jak Bóg Wszechmogący. I chciałbym to podkreślić, zanim pomodlimy się, zanim będziemy czytać Boże Słowo. Może jeszcze dwa przykłady. Wyobraźcie sobie na chwilę o tym godnym traktowaniu, że coś ciebie boli. I idziesz oczywiście z tym do lekarza. I lekarz bada ciebie i stawia jakąś diagnozę. I powiedzmy, że stwierdził, że trzeba amputować nogę, czy rękę, albo jakiś inny organ, jeżeli to jest możliwe. Czy chcielibyście, aby lekarz wam powiedział prawdę, czy nie? Nawet jeżeli by to była trudna prawda dla ciebie, bardzo bolesna, prawda, która może zmienić twoje życie, ale każdy człowiek gdzieś głęboko chce być poważnie traktowany, nawet jeżeli to by były właśnie trudne rzeczy. I właśnie Bóg z nieba przesyła nam informacje, prawdę o nas. On nas szanuje, bardzo poważnie nas traktuje. Każdego człowieka przez Boże Słowo Bóg honoruje ciebie jako osobę. Kiedy będziemy dzisiaj czytać Pismo Święte, kiedy będziemy patrzeć w Boże Słowo, pamiętajcie o tym, że Pan Bóg szanuje ciebie najbardziej godnie i bardzo poważnie ciebie traktuje i liczy się z tobą. Dlaczego? Bo Jemu zależy na tobie. Jego świętość, Jego miłość, Jego dobroć jest nakierowana na ciebie. I On, Bóg Święty, który nie musiałby się ze mną ani z tobą liczyć, który nikomu i niczemu nie podlega, który nie potrzebuje od nikogo żadnej rady, liczy się ze mną i z tobą, z grzesznikiem, bo ciebie kocha, bo jesteś dla Niego cenny, ważny, ważna. Warto o tym pamiętać, kiedy czytamy Boże Słowo. Na chwilę zwróćmy się do Boga w modlitwach. Panie Jezu, przyszliśmy na to miejsce, może tak jak co niedzielę rano, ale Ty wiesz, kto przyszedł tutaj, może ze smutkiem. Ty wiesz, Panie, kto przyszedł z nadzieją na jakąś pomoc, na ratunek. Panie, może ktoś przyszedł, bo potrzebuje rady, podejmuje decyzje, które są trudne. Może jest tutaj ktoś, Panie, kto w ogóle nie myśli o Tobie. Ty wszystkich znasz. Proszę Cię, Panie, dopomóż nam, abyśmy chcieli dzisiaj traktować Ciebie poważnie, tak jak Ty nas. I abyś wykonał swoją wolę, swój plan i zamiar. I to, co chcesz uczynić w sercu i w duszy i w ciele każdego człowieka, który jest na tym miejscu, tak dopomóż nam wsłuchać się w Twój głos, w Twoje słowo i w Ducha Świętego, który wierzę, że przemawia do nas i wierzę, że jest tutaj obecny, bo tak obiecałeś. Poprowadź nas wszystkich. Amen. Amen. Kiedy myślę, jak bardzo Bóg poważnie nas traktuje, to między innymi jednym z takich argumentów, prawd, która mnie przekonuje do tego, jest właśnie Ewangelia Łukasza. I kiedy czytam na początku Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, pierwsze wersety, to dowiadujemy się, że właśnie Łukasz napisał Ewangelię, tą całą pracę, poważną pracę z powodu jednego człowieka. Jak wiecie, pewnie większość z was wie nawet, jak ten człowiek miał na imię, ale sprawdzę, a co mi tam, jak on miał na imię, do kogo Łukasz pisał? Teofil, właśnie. Nie wiemy o nim za wiele, ale pomyślcie proszę, gdyby ktoś z was miał napisać jakiś artykuł, poważny artykuł do gazety, do waszej lokalnej gazety, powiedzmy sobie, młodzież, wyobraźcie to sobie, że macie napisać nie jedno zdanie na Facebooku, ale poważny artykuł o czymś, gdzie trzeba by było trochę pracy włożyć, niech to będzie artykuł na jedną stronę takiej gazety, tak? Dosyć dużej gazety. Ile czasu by wam to zajęło, gdyby to miała być jakaś taka poważniejsza praca, bracia i siostry? Ile czasu by to zajęło? Napisać coś prawdziwego. Coś, co jest pewne, coś, co jest sprawdzone, coś, co będzie przekonywać ludzi. Jak myślicie? Zrobilibyście to w godzinę? W dwie? Więcej, dokładnie. A to pomyślcie, kiedy Łukasz pisał Ewangelię swoją, tą relację życia Jezusa i służby Jezusa Chrystusa na ziemi. On nie miał telefonu, nie miał internetu, nie miał kserokopiarki, nie miał maszyny do pisania. Ale on mówi, że skoro wielu podjęło się spisania tych wydarzeń, postanowiłem ja dokładnie wszystko przebadać najpierw. Opisać to tobie, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką przyjąłeś. To zobaczcie, jak Pan Bóg szanuje człowieka, jak liczy się z tym jednym człowiekiem, z tym Teofilem, żeby napisać taką poważną pracę, jaką jest Ewangelia Łukasza, w sensie historycznym, w sensie tych relacji, świadectw, tych różnych opinii dla jednego człowieka, dla Teofila. Bóg umieścił ją tutaj, również w kanonie Pisma Świętego. To oznacza, że siedząc tutaj na tej sali, Pan Bóg również chce powiedzieć Tobie coś ważnego. On szanuje Ciebie. To jeżeli wyznaczył Łukasza, żeby on taką ciężką pracę włożył, tak samo Bóg szanuje Ciebie. A i chcę również Tobie objawić swoją prawdę o zbawieniu, o życiu wiecznym i o Twojej sytuacji. I fragment, który przeczytamy z 13 rozdziału, to jest miejsce w Jerozolimie. Wszystko wskazuje na to, że to wydarzenie, które za chwilę przeczytamy, miało miejsce w Jerozolimie. To się wydarzyło w Jerozolimie. Musimy wiedzieć, że Jezus na co dzień żył bardziej na północy Izraela, a Jerozolima jest bardziej na południu, w Judei. A Jezus żył w Galilei, w północnej części Izraela. Galilea to raczej była taka prowincjonalne środowisko, tak? Stolica i to prawdziwe życie. Oczywiście to się działo w Jerozolimie, tam gdzie była świątynia, tam gdzie przychodzili pielgrzymi z całego świata ówczesnego, gdzie Żydzi zjeżdżali się i nie tylko. Gdzie tak jak powiadam, to całe życie religijne i polityczne, gdzie była Rada Najwyższa, Sanhedryn, wszystko to działo się w Jerozolimie. A Galilea to była raczej, tak jak powiadam, no nie chcę powiedzieć, że wiocha, no ale tak, to taka Rutka by była, albo Chełm, skąd ja pochodzę. W porównaniu z Warszawą, co to znaczy? Niektórzy nawet nie wiedzą, gdzie to jest na mapie. Tak bym to określił. Więc jesteśmy w Jerozolimie i to, co mnie tutaj zaskakuje w tym fragmencie, jeszcze właśnie takim tytułem kontekstu, wstępu do tego przeczytania, czy do czytania, to jest to, że są tutaj trzy wypowiedzi Jezusa. Trzy wypowiedzi Jezusa. Pierwsza to jest Jego reakcja na wiadomość, na informację, na jakieś wydarzenie. Druga wypowiedź Jezusa dotyczy z kolei Jego przykładu, jaki On powiedział. Również o przykrym, trudnym wydarzeniu. A trzecia to jest podobieństwo, także wypowiedź Jezusa. Ale wszystkie te trzy wypowiedzi tworzą jedną myśl. I ta jedna myśl jest dzisiejszym przesłaniem moim do was, do wszystkich, jak tu jesteśmy. Można by ją wypowiedzieć w jednym krótkim zdaniu. Jeżeli się nie upamiętacie, podobnie poginiecie. To prawdę, ten prosty zwrot powiedział Jezus, używając trzech różnych ilustracji. Dwie są rzeczywiste, prawdziwe jako fakty, które miały miejsce w tamtych czasach, a trzecia jest podobieństwem. Posłuchajmy więc Bożego Słowa. Pomyślałem sobie, czy możemy wstać do przeczytania tego fragmentu Ewangelii Świętej. Proszę bardzo. W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je. Po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze, panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeżeli zaś nie, wytniesz je. Amen. Usiądźmy. Prócz poczucia własnej godności mamy jeszcze wiele innych cech wspólnych, które naprawdę są bardzo mocno wkorzenione w nas. Myślę, że inną taką cechą jest taka zdolność nasza do ciekawości. Jesteśmy ciekawi i interesują nas różnego rodzaju wydarzenia. A myślę, że też interesują nas i przyciągają naszą uwagę, nawet chyba nieświadomie, tragiczne wydarzenia. Dlatego może z tych powodów, zobaczcie, że większość wiadomości, jakie są emitowane, nadawane przez stacje radiowe, przez telewizję, czy możemy czytać o nich w gazetach, czy na portalach internetowych, to na początku najczęściej są jakieś tragedie, jakieś wypadki. Prawda? Jakiś pożar, który gdzieś płonie i nie idzie ugasić. To stacje telewizyjne nadają na żywo, na bieżąco, przez wiele godzin. I to przyciąga uwagę, to się sprzedaje. Pamiętam wszystkie te nasze lokalne gazety, takie, które są regionalne bardzo, to na pierwszej stronie. Ten wypadek, tam ktoś zginął i tak dalej. I ci, którzy wydają gazety, mówią, że nic się tak dobrze nie sprzedaje, jak tragedia jakaś. Jakaś śmierć, ktoś kogoś zamordował, zabił i tak dalej. To przyciąga ludzi. To i ludzi interesuje. Mam przyjaciela, który wydaje gazetę i on mówi, to jest przykre, ja bym nie chciał tego drukować, ale jeżeli ja tego nie wydrukuję, ktoś inny to wydrukuje i ten mój nakład nie sprzedaje się, a tamten się sprzedaje. Więc jest w nas również taka jakaś ciekawość, interesuje to nas bardzo mocno, zadziwia nas, kiedy coś się dzieje. Myślę, że pamiętacie niedawną tragedię tego niemieckiego pilota i tak dalej, prawda, i jak on pociągnął ze sobą do wieczności, powiedzmy, na tamten świat drugi, prawda, pasażerów całego samolotu. No wszyscy o tym rozmawiali, prawda, i komentarze różnych fachowców i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tragedie i trudne rzeczy nas wciągają. I myślę, że mamy do czynienia właśnie z czymś takim, tu w tym fragmencie. Bo czytamy, że jacyś Galilejczycy w tym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. Na dobrą sprawę, na pewno nawet nie wiemy, o co tutaj dokładnie chodzi. W komentarzach biblijnych trudno dokładnie doczytać się, co to mogło się wydarzyć. Są mniej więcej takie opinie, które oczywiście są prawdopodobne, że ci ludzie to mogli być właśnie tacy nacjonaliści żydowscy, którzy byli jakimś tam zagrożeniem dla władzy rzymskiej. I kiedy przyszli do Jerozolimy i składali swoje ofiary, że właśnie Piłat wtargnął do świątyni i zamordował ich po prostu podczas składania ofiar. I oczywiście dla Żydów to było świętokradztwo. Tragiczna wiadomość. Niektórzy sugerują, że jest powiedziane o ich grzechach. Czyż byli innymi, czy większymi winowajcami, albo w innych przykładach większymi grzesznikami. Więc niektórzy mówią, może to byli jacyś właśnie ludzie, którzy popełnili jakieś przestępstwa wobec Rzymu i w ten sposób tutaj do tej tragedii doszło. Ale tak czy owak, faktem jest na pewno to, że ludzie żyli tą informacją. Byli poruszeni tą tragedią. Wiedzieli wszyscy, o co chodzi. Nie wiemy, ile ludzi zginęło. Nie wiemy, w jaki sposób Piłat to zrobił. Ja nawet nie wiedziałem o tym, prawda, bo Bóg nigdy nie przyjmował ofiar z ludzi. A więc kiedy oni, Piłat, zmieszał ludzką krew tych zabitych z ich ofiarami tam, to pomyślcie sobie, jak bardzo ludzi żydowskich, wierzących to dotknęło, to było oczywiście traktowane jako, jak już powiedziałem, świętokradztwo i bluźnierstwo. My w naszych zborach ewangelikalnych, w naszych środowiskach, nie wiem, proszę pomyślcie, co by było dla ciebie bluźnierstwem, co bym musiał dzisiaj zrobić, żeby was oburzyć tu, na tym miejscu, w domu modlitwy naszym. Jakie moje zachowanie by było dla was niedopuszczalne, tak żebyście przez lata pamiętali, jak ten Skrzypkowski obraził Boga i was. Nie wiem, co by to miało być, trochę się wstydzę, ale z taką historią mamy do czynienia. Piłat zrobił coś, co było obrzydliwością dla Żydów. I z taką informacją niektórzy ludzie przyszli do Jezusa. I gdyby coś się stało tragicznego w twoim życiu, czy w wymiarze narodowościowym, gdyby ktoś obraził, nie wiem, powiedzmy, znaki tego naszego kraju, flagę, orła naszego i tak dalej. Jak byście się czuli, którzy się czują Polakami? Gdyby ktoś obraził właśnie tą naszą pobożność tutaj w kraju, jak byście się czuli? Gdyby ktoś obraził twoją rodzinę, ale poważnie zranił i obraził, prawda? Jak byście się czuli? I gdybyście komuś o tym opowiadali, jakiego zachowania od tej osoby, której to opowiadasz, byście oczekiwali? Jakiego zachowania byście oczekiwali? Ja bym oczekiwał współczucia. Jak mnie to straszne. Jak mi przykro, że to tak się stało. Czy Jezus tak się zachował? To, co mnie dotyka w tej historii, w tym opisie, Jezus nie zareagował na ten przykład i na tę informację współczuciem. Ale jakby wykorzystał to wzburzenie, to zaciekawienie, tą informację, ten ładunek skoncentrowany na tym fakcie, Jezus wykorzystał, mówi i skomentował to w krótki sposób. A to parafrazę teraz tego powiem. A czemu wy się dziwicie z tego, co się stało? Jeżeli wy się nie upamiętacie, podobnie poginiecie. Krótka odpowiedź. Dlaczego Jezus tak powiedział? Dlaczego zareagował w taki sposób na to? I potem zaraz podaje drugi smutny, tragiczny przypadek, jaki miał miejsce w Jerozolimie. Czytamy, że wieża jakaś przy sadzawce Syloe. Przy Syloe jest powiedziane, ale w kontekście wiemy, że tam była sadzawka. Kojarzy ktoś z was tą sadzawkę? Co tam było przy tej sadzawce Syloe? No sporo ludzi wie, no powiedzcie, co tam było przy tym Syloe? Co się działo przy tej sadzawce? Czy to jest to miejsce, gdzie anioł Boży czasami zstępował z nieba, w krużgankach przy sadzawce leżało mnóstwo chorych, chromych i tak dalej, czekali na poruszenie wody, albowiem kto pierwszy wszedł po tym, kiedy woda została poruszona, został uzdrowiony, jakąkolwiek chorobę byłby dotknięty. Pamiętacie to miejsce? To w tym miejscu. Ale co to za wieża, nie wiemy. Czy to było trzęsienie ziemi, czy to była katastrofa budowlana, czy to ze starości, prawda, to się rozsypało. Nie wiemy w ogóle, nic nie wiemy. Ale wiemy, że to, co się stało, dzisiaj na pewno byśmy nazwali to katastrofą budowlaną, to, co się zawaliło, ta budowla, ta wieża konkretnie, zabiła 18 osób. O tym by też pisały gazety, myślę sobie, białostockie. Gdyby takie miejsce miało w Białymstoku, powiedzmy sobie, pisaliby o tym czy nie? W telewizji by było? Myślę, że by było. Poszedłby ktoś do więzienia, jeżeli by było jakieś zaniedbanie? Prokurator by był? Oczywiście. Ludzie rozmawialiby o tym? Komentowaliby o tym? Oczywiście. I zobaczcie, Jezus Chrystus używa znowu drugi raz w tym samym miejscu tragicznej historii. I puenta, wypowiedź jest podobna. To, co Jezus jakby ocenił. A czy wy myślicie, Jezus mówi, to też znowu parafraza. A czy wy myślicie, że ci mieszkańcy Jerozolimy byli większymi winowajcami, grzesznikami niż inni mieszkańcy? Że tak zginęli? Bynajmniej, ale powiadam wam, jeżeli się nie upamiętacie, podobnie poginiecie. Dwa razy ta sama wypowiedź Jezusa i dwa razy ten sam wniosek. Oczywiście trzeba dodać, że w kontekście kulturowym Żydów, Izraela, wierzących ludzi, Starego Testamentu, to jeżeli kogoś spotykało nieszczęście i ślady takiego toku myślenia mamy w Piśmie Świętym, jeżeli kogoś spotykało nieszczęście, jakaś tragedia, to w wyniku czego to było, bracia i siostry? Grzechu. Albo był jakiś grzech ukryty, albo coś złego zrobili i Pan Bóg za to ich ukarał. Pytanie brzmi, czy my dzisiaj tak myślimy też? Myślimy tak czy nie, że jeżeli komuś z nas coś się dzieje przykrego, coś się staje złego, że Pan Bóg nas skaże. Może tak być czy nie może tak być dzisiaj? Może, oczywiście. Ja osobiście sam, kiedy bym myślał o swoim życiu, że mnie spotyka coś właśnie trudnego, bolesnego, tragicznego, na pewno bym pomyślał, Boże, gdzie ja zgrzeszyłem? Czy to jest prawda? Czy to by było związane z moim grzechem? Nie wiem, być może tak. Ale Pan Bóg ma władzę osądzić i ukarać mój czy twój grzech w twoim życiu. Pan Bóg ma władzę. Tak czyni. To jest sprawiedliwe. Zapłatą za grzech jest śmierć. I to nie odnosi się tylko tej śmierci ostatecznej, tej wiecznego potępienia. Ale to odnosi się również do czasów naszego życia. A to mało ludzi jest karanych śmiercią za swoje grzechy. Jeżeli ja będę nadużywał alkoholu, jak to się może skończyć dla mnie, bracia i siostry? Widzieliście ludzi, którzy mają padaczki alkoholowe i tak dalej? Widzieliście ludzi? I to się kończy czasami śmiercią. Jeżeli ja bym był narkomanem i grzeszył i niszczył moje ciało, które Bóg mi da, w jakikolwiek sposób, może się stać to śmiercią dla mnie? Jeżeli ja będę, nie wiem, nadużywał czegokolwiek albo nawet używał narkotyków jakichkolwiek i pojadę autem, wielu ludzi ginie w wypadkach. Może Bóg mnie ukarać śmiercią? Oczywiście to jest i moja wina, ale czasami Pan Bóg zatrzymuje złych ludzi, grzeszników, morderców w taki sposób, że oni giną. To jest sprawiedliwe, nawet jeżeli to jest trudne. Dlaczego Pan Jezus Chrystus w takim razie, to jest ważny moment teraz, do zwykłych ludzi, którzy współczuli tym tragicznym sytuacjom i ludziom, którzy zostali pokrzywdzeni, dlaczego Jezus ten wysoki ładunek zainteresowania tymi faktami sprowadził do jednego prostego zwrotu? Ty też zginiesz, jak oni, jeżeli się nie upamiętasz. Jeszcze pozwólcie, że o tym podobieństwie, o tej trzeciej wypowiedzi, czy myśli, jaką Jezus wtedy wypowiedział. Ja jestem słabym ogrodnikiem. Zawsze mam marzenie, żeby jako ojciec, Polak i tak dalej, spłodzić syna, to mi się udało. To nie jednego. Zasadzić drzewo i jeszcze zbudować dom. No i tak myślałem o tym drzewie, to oczywiście takie, wiecie, polskie powiedzenie i o tym drzewie. I ja sobie tak pomyślałem, czy ja zasadziłem jakieś drzewo? Oczywiście coś tam sadziłem, ale no widzę, że nie umiem sadzić drzew. Gdziekolwiek się przeprowadzam, parę lat mieszkam, to nie jest dobre miejsce wtedy do tego, żeby sadzić sobie tam drzewa, chociaż można sadzić przecież dla kogoś innego. W każdym bądź razie, tak czy owak, czuję to, że nie zasadziłem jakiegoś drzewa tak poważnie, mówiąc o tym. A wy macie jakieś ogrody? Kto z was ma drzewa takie owocujące? I kto się na tym zna trochę? Lubicie to? Ktoś jest tutaj taki czy nie na sali? Mnóstwo ludzi. No właśnie. Niektórzy mają pasję wielką. I jest powiedziane w tym podobieństwie, że pewien człowiek miał winnicę i zasadził tam figowe, tak? Dobrze mówię? Drzewo. Proszę bardzo. Na co liczył? Pamiętajmy, mi bardzo pomogło zrozumieć tą historię właśnie w kontekście całej wypowiedzi Jezusa. Tych dwóch wydarzeń również. Bo to na pewno jest jedna myśl. Mi to pomogło bardzo, bardzo mi to pomogło zrozumieć. Więc popatrzcie na to w ten sposób. Więc zasadził to drzewo, no i teraz wy też macie te swoje drzewa, niektórzy mają owocowe. Chwalicie się swoimi owocami, czy nie? Jakie te drzewa wam rodzą czasami? O, ja też bym chciał. Ja tak marzę, wiecie co, o tym, żebym chciał mieć taką jedną chociaż, ale dobrą, soczystą czereśnię. Jest to moje marzenie. No naprawdę, takie mam marzenie. A skąd to marzenie się wzięło w moim życiu? W Gdańsku, kiedy się nawróciłem, świeżo po nawróceniu, mieszkała tam w takim domku po niemieckim we Wrzeszczu siostra Szostakiewicz. I ona pochodziła z Warszawy. Pochodziła z Warszawy, jej mąż był dziennikarzem, ona się nawróciła, mąż nie, mąż zmarł, została wdową i zamieszkałem na stacji u niej. I właśnie u niej w ogrodzie rosło takie wielkie drzewo, tą czereśnię. I nigdy w życiu przedtem ani potem, tak mi się wydaje, nie jadłem tak dobrych owoców jak z tego drzewa tam czereśniowego. Zapamiętałem to, jak widzicie, na wiele, wiele lat. I ona była dumna z tej czereśni, ta siostra, naprawdę. I teraz pomyślcie sobie, jeżeli ktokolwiek się na tym zna, ktokolwiek z was sadzi, ma jakieś drzewa, co byście zrobili z drzewem, które nie owocuje? Co byście zrobili? A co, no dobrze, powiedzmy sobie, wyrwiemy razem, najpierw obetniemy, pień. Potem, jeżeli to jest w ogrodzie naszym, w ogródku, przy tych działkach przydomowych i tak dalej, to nawet wykopiemy korzenie. Zgadza się czy nie? No to co zrobimy z tym pniem, który wykopiemy? No co zrobimy z nim? No ci, co mają kominek, to się przyda. Ci, co nie mają, porąbią czy potną na kawałki, ktoś inny to spali. Jaka stoi treść za tą historią? Kto to są? O co chodzi w tym podobieństwie? O co chodzi? To figowe drzewo to kto? W kontekście Izrael, a poszczególni ludzie także w Izraelu. Ogrodnikiem czy tym właścicielem tego ogrodu jest oczywiście Pan Bóg. I zobaczcie, że ta wypowiedź, chociaż jest ilustracją pewnej prawdy, ale jest również, ma to samo zakończenie, że to drzewo, które nie wyda owoc, a w kontekście było dwa razy powiedziane, Jezus powiedział dwa razy, jeżeli się nie upamiętacie, podobnie poginiecie. A teraz to drzewo figowe po prostu zostaje wyrzucone albo spalone, dlatego że nie wydawało owoc. Musimy więc wyciągnąć teraz, proszę bardzo, moi drodzy, proszę was, wyciągnijmy właściwy wniosek. Ten wniosek moim zdaniem może być wyciągnięty przez zadanie pytania przeze mnie. Chcę wam zadać pytanie. Patrząc na ten fragment Bożego Słowa, patrząc na to, co Bóg mówi w tym Słowie, czego On, ten wieczny Stwórca, oczekuje od człowieka, od każdego człowieka w moim przekonaniu? Jest jedno pragnienie, jakie Bóg ma. Jedno oczekiwanie. Bóg, który traktuje człowieka poważnie. Ten wieczny Stwórca, który nie musi się liczyć z nikim, ma jedno bardzo konkretne oczekiwanie. Spodziewa się czegoś, oczekuje od człowieka. Co to jest? Opamiętanie. Jeżeli się nie opamiętacie, podobnie poginiecie. Moi drodzy, na tym dzisiejszym nabożeństwie, jakie tutaj mamy, na tym spotkaniu, chciałbym, żeby wszyscy, młodzi, starsi, ludzie w sile wieku, proszę, zapamiętajcie, Bóg poważnie ciebie traktuje. Bardzo liczy się z tobą. Dlatego z Jego perspektywy, z Jego wieczności jest coś bardzo ważnego, co powinien człowiek zrobić. Opamiętać się. Jest to Boże pragnienie. Bóg tego oczekuje. Wobec ludzi, wobec ciebie, wobec mnie. No to oczywiście należy wytłumaczyć, co to znaczy upamiętać się. Jak my to mamy rozumieć? To nie jest trudne w Piśmie Świętym. Dlatego, że kiedy mówimy o opamiętaniu, to odnosi się do oczywiście mojego osobistego lub twojego stosunku do Pana Boga. Polega to na tym, że Bóg dał nam wolną wolę. Generalnie tak uważam, że mamy jakąś władzę nad naszym życiem. Zakładam, że większość z was przyszła tutaj dobrowolnie. Na młodzież popatrzę. Dobrowolnie czy niedobrowolnie? Czy mama za ucho? Nie. Słucham? Tata, dobrze. Tata? Zakładam, że przyszliście tutaj, bo chcieliście, bo ktoś was zaprosił. Może niektórzy przyszli z grzeczności, bo koleżanka zaprosiła. Tak też może być. Tak czy owak. Albo kolega. A może ktoś z rodziny. Tak czy owak. Do wszystkich nas wierzę, że przyszliście tutaj po to, aby usłyszeć poselstwo Boga Wszechmogącego. On oczekuje opamiętania. I to opamiętanie z powodu wolnej woli, jaką on nam, ludziom, dał. Generalnie tak uważam. To jest to, że człowiek zmierza przez życie swoje. Czy ludzie, do których Pan Jezus mówił, uwaga, byli ateistami? Tak czy nie? Nie, to nie byli ateiści. Czy oni wierzyli w prawdziwego Boga? Boga, Stwórcę nieba i ziemi, ci Żydzi wtedy wierzyli w Niego? Najprawdopodobniej. Może tam był ktoś z Rzymian, z Greków, nie wiemy. Ale jeżeli to byli Żydzi, a kontekst na to wskazuje, wierzyli w prawdziwego Boga, to pomimo to, że oni, uwaga, byli wierzący i wierzyli w Boga prawdziwego, Jezus do nich mówi, że musicie się mimo wszystko opamiętać. Więc nasuwa się, jak to wierzący ludzie, znający Boga i Boże Słowo, mają się upamiętać? Ano właśnie to wynika z tego, że człowiek idzie przez życie. Urodził się, o, tu jest taki mały dzidziuś, wy nie widzicie, na leżaczku, mama go kołysze w tym leżaczku nogą i dobrze jest temu dzidziusiowi tutaj, nawet patrzy na mnie, takie mam wrażenie. Jeżeli tak będzie jego życie upływać, najprawdopodobniej, chwała Bogu za to, on będzie rósł, tak, chłopczyk to jest, będzie rósł pośród was. Będzie rozwijał się pośród was. Pewne rzeczy wtedy przyjmie. Będzie słyszał o Bogu, będzie znał chrześcijańskie pieśni, będzie znał, czym jest Biblia. Chwała Bogu za to. To są dobre rzeczy. Daj Boże, żeby był wierzący. A jednak Pan Bóg oczekuje czegoś więcej niż wiedzy, świadomości, że Bóg istnieje. Niż twojej wiedzy i twojej świadomości, że Bóg istnieje. Bóg oczekuje osobistej twojej reakcji na to, co On mówi i na to, co On przedstawia, Bóg tobie przedstawia. I ta reakcja na to Boże poselstwo, na tą Bożą prawdę, tutaj nazywana opamiętaniem, można by ją zilustrować następująco, że człowiek właśnie idzie sobie przez to życie, ale w pewnym momencie dochodzi do niego głos Boży, Boże poselstwo, Boża prawda, i tam się dowiaduje w tym poselstwie Bożym, że Jezus Chrystus, Syn Boży, dla Żydów Mesjasz, jest jedynym odkupicielem ludzkich grzechów, jest jedynym zbawicielem dla człowieka, który może przebaczyć ludzkie grzechy i w ten sposób doprowadzić człowieka do życia wiecznego, do pełnej i doskonałej relacji z Bogiem, z powrotem. Kiedy ludzki grzech zostaje przez Boga zgładzony. I opamiętanie polega właśnie na tym, że akceptujemy to, co Bóg zrobił dla nas w Jezusie Chrystusie. Akceptujemy to, że tylko Jezus Chrystus może i zapłacić winy naszych grzechów. Tylko Jezus Chrystus może oczyścić mnie, moją duszę i moje serce od moich grzechów w taki sposób, żebym stał się świętym przed Bogiem, doskonałym i przez to, żeby mógł otrzymać z łaski Bożej za darmo życie wieczne. I upamiętanie polega na tym, że człowiek ma zaakceptować całym sobą, całym swoim sercem tą biblijną prawdę, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie tylko dostępne dla człowieka, a poza Jezusem Chrystusem człowiek będzie potępiony i na pewno zginie. Nawet jeżeli uznawał, że Bóg istnieje, nawet jeżeli był dobrze wychowany, żył moralnie, etycznie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że nikt nie ma władzy zgładzić, oczyścić ludzkich grzechów i nikt nie ma władzy pokonać tej mocy, jaką grzech ma. Tej śmiertelnej władzy, jaką grzech przynosi. Nikt nie może tego zrobić, tylko Jezus Chrystus. I opamiętanie polega na tym, dla Żydów wtedy to na pewno w kontekście oznaczało, żeby oni uwierzyli w Mesjasza, że Jezus jest tym Mesjaszem, Bożym pomazańcem. Dla nas dzisiaj tak samo. Jezus jest jedynym Zbawicielem dla człowieka. I jeżeli w całym sercem, całą swoją osobą nie przyjmę tej Bożej prawdy, Jezus Chrystus mówi, a Pan Bóg przez Jezusa do nas, zginiecie. Zginiecie. Będziecie potępieni z powodów ludzkich grzechów. Takie poselstwo jest z tego fragmentu Pisma Świętego. Jeszcze dwa przykłady, krótkie. Wróćmy do tego lekarza. Wróćmy do tego lekarza. Do tej pory Bóg uchronił mnie i nie byłem poważnie chory. Nie było tak, że ktoś stawiał nade mną diagnozę, na przykład śmiertelną. Nie było tak. Ale kilka razy w życiu towarzyszyłem osobom, które umierały. Są to niezapomniane chwile. Jedną z takich osób był brat Mirosław Ostrowski z Człuchowa. Miał 52 lata. Zachorował na raka płuc. Dosyć niespodziewanie. To było zaledwie kilka lat temu. Od zwykłego, prostego bólu. Tak szybko ta choroba postępowała, że w krótkim czasie, dosłownie 2 miesięcy, wylądował na wózku. I wtedy Spędzałem z nim dużo czasu. I on mówi tak: wiesz co, Henryk, pewnie to się nie wróci, ale gdyby Pan Bóg dał mi jeszcze jedną szansę, ja bym inaczej życie prowadził. To, co się starałem, oczywiście wierzę w Jezusa Chrystusa i tak dalej, ale ja bym więcej dla Niego pracował. Inaczej moje życie bym chciał, aby było przeze mnie prowadzone. W bardziej Boży sposób. W krótkim czasie on zmarł. Byłem przy tym, kiedy on zmarł. Pomyślałem sobie, jak wielu z nas dzisiaj, bracia i siostry, moi przyjaciele, jak dużo z nas dzisiaj nie potraktuje poważnie tego poselstwa. Jak dużo z nas może to zignorować, powiedzieć, że to nie jest o mnie. Jak dużo z nas może, gdybyśmy poszli do lekarza, jeszcze raz ten przykład mówię, i lekarz by powiedział, trzeba zrobić tak i tak. Robilibyśmy pewnie wszystko. Jakby trzeba było, to by były jakieś właśnie sposoby leczenia i dopasowalibyśmy się, żeby ratować nasze życie, nasze zdrowie. Wierzylibyśmy lekarzowi, dlatego że to jest fachowiec i on się zna. Tysiące ludzi tak robi. Liczy się z prawdą. O ileż bardziej poważna sytuacja jest, dotyczy naszej wieczności. O ileż bardziej poważna sytuacja to jest problem Twojego osobistego grzechu. O ileż większe i cięższe skutki są i konsekwencje Twojego grzechu. Dlaczego więc w tej sytuacji nie mielibyśmy potraktować słów Jezusa Chrystusa dzisiaj poważnie, że to jest o mnie, o kimś z nas? Dlaczego nie mielibyśmy przyjąć tej propozycji, bo to jest w pewnym sensie propozycja tego ratunku? Opamiętaj się, a będziesz żyć. Opamiętaj się, aby dostaniesz życie wieczne. Uwierz w Jezusa, że On przebacza Twoje grzechy i obmywa Ciebie z tej Twojej winy. Przyjmij to jako prawdę, uchwyć się tego, a będziesz żyć. Zignorujesz to, podobnie umrzecie, jak tamci ludzie. Chociaż nie byli większymi grzesznikami niż inni. Nie ponosili jakiejś większej odpowiedzialności za etyczne, moralne życie niż inni. Czy przyjmiesz w związku z tym dzisiaj prawdę, propozycję, dobroć Boga, który traktuje Ciebie bardzo odpowiedzialnie i bardzo poważnie? Czy przyjmiesz to i powiesz: Jezu Chryste, dzisiaj się chwytam Ciebie, bo tylko w Tobie wierzę, mam przebaczenie grzechów. Nie chcę być jak drzewo, które nie owocuje. Nie chcę być wycięty z tej Twojej winnicy i wyrzucony. Chcę, Panie Jezu, aby moje życie przynosiło owoce godne Twojej chwały. Chcę, aby moje życie przyniosło owoc w postaci tego, że pokutuję i chcę Tobie służyć, poddać się Twojej woli i Twojemu prowadzeniu. Panie Jezu, dzisiaj przychodzę i dzisiaj się Tobie oddaję, bo Ty jesteś moim Zbawicielem. I jeszcze powinniśmy powiedzieć: dziękuję Ci, że ostrzegłeś mnie przed potępieniem. Dziękuję Ci, że liczysz się ze mną, że szanujesz mnie, że napominasz mnie, że przypominasz mnie, że przypominasz o tym wszystkim, że nie chcesz, żebym żył w nieświadomości. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że ostrzegasz mnie, że czekasz na mnie, bo kochasz mnie. Bo Jezus naprawdę kocha człowieka, bo umarł z miłości na krzyżu dla naszego zbawienia. Taka jest prosty wniosek. Taki jest prosty wniosek tego fragmentu Pisma Świętego. Dzisiaj Jezus Chrystus przemawia, wierzę, do każdego z nas. Jak powinniśmy zareagować na to? Ciekawe. Nie wiemy, jak ci ludzie zareagowali w tamtym momencie. Ale co tam? A jak my powinniśmy zareagować? W końcu oni staną przed Bogiem i my staniemy przed Bogiem. Oni są już dawno przed Jego obliczem. My jeszcze tutaj. Ale przed nami jest moment, kiedy staniemy przed Bogiem. Jak mamy na to zareagować? Myślę, że w prosty sposób. Posłuchać się i poważnie potraktować tych słów. I zareagować na nie. Szczerze, prawdziwie zareagować. Powiedzieć: Panie Jezu, Ja oddaję się Tobie, przyjmuję Twoje przebaczenie grzechów. Chcę się opamiętać dzisiaj z mojego bezbożnego życia. Chcę się odwrócić od tego, że ignorowałem Ciebie. Chcę się odwrócić od tego, że nie wierzyłem Tobie, że wątpiłem w prawdę Twoich słów, Twojego poselstwa. Wydaje mi się, że Ciebie nie ma, że to może jest tylko jakaś wymyślona sprawa z tym Twoją obecnością i że Ty jesteś Synem Bożym i że Ty żyjesz wiecznie i że jesteś Królem Królów. Ale dzisiaj chcę całym sercem uwierzyć w Ciebie i przyjąć Ciebie do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Powinniśmy tak zareagować. Naprawdę. Bóg patrzy na nas, na szczerość naszą i na serce i oczekuje ode mnie i od Ciebie takiej reakcji. Dzięki łasce Bożej ja opamiętałem się w 19 roku życia. Wiem, co to znaczy upamiętać się. Byłem wtedy wierzący. Jako człowiek wierzyłem, że Bóg istnieje. Bałem się nawet Jego. Ale wiedziałem, że moje grzechy nie są przebaczone. Dlatego, że nie zaufałem, nie uchwyciłem się, nie zawierzyłem całkowicie swojego życia Jezusowi. Zawsze była jakaś wątpliwość. A przecież jestem w kościele, a przecież chodzę do kościoła, a to ministrantem jestem. A oczywiście ja wierzę, ale jednocześnie w sercu moim był lęk i strach. A dzisiaj stoję przed wami jako człowiek, który się upamiętał 20 kilka lat temu, ale spokojem w swoim sercu. Bo pamiętam dzień, kiedy uchwyciłem się Jezusa Chrystusa wiarą. Pamiętam modlitwę moją, kiedy powiedziałem: Jezu, ja dzisiaj proszę Ciebie, przyjmij mnie i przebacz moje grzechy i chcę iść za Tobą w moim całym życiu. Pamiętam to, pamiętam ten wieczór, pamiętam to spotkanie i tego się trzymam. I Bóg przez Ducha Świętego wlał w moje serce pokój i poczucie właśnie pokoju z przebaczenia moich grzechów. I dar życia wiecznego. I dlatego stoję przed wami, aby się z wami tym podzielić. Chciałbym was wezwać zupełnie odpowiedzialnie, prosto i szczerze, że dzisiaj powinniśmy, jeżeli nie mamy pewności zbawienia i pewności przebaczenia grzechów, powinniśmy się dzisiaj upamiętać, powinniśmy pokutować. Bóg tego pragnie. Jest to największe w moim przekonaniu, najważniejsza sprawa, jakiej Pan Bóg oczekuje od twojego życia. Kluczowa rzecz. Od niej zależy Twoja wieczność. Chciałbym się z Wami pomodlić i wezwać tutaj Was do decyzji. Teraz chciałbym Was wezwać do decyzji. Chciałbym, żebyście, jeżeli macie takie pragnienie, abyście zareagowali na tę decyzję. To jest proste. Powiedzieć: Panie Jezu, ja chcę dzisiaj oddać swoje życie Tobie. Uwierzyć, uchwycić się, że Ty jesteś tylko jedynym moim Zbawcą. Tylko Ty przebaczasz moje grzechy. I tylko Ty umarłeś na krzyżu. Tylko Ty jesteś źródłem mojego życia wiecznego, dawcą życia wiecznego. Ty, Panie, jesteś Mesjaszem, Pomazańcem, Synem Bożym i Zbawcą. Nikt inny. I dzisiaj Ciebie przyjmuję. Dzisiaj w Ciebie uchwycę się Ciebie, tej prawdy. I chcę iść za Tobą i trzymać się Ciebie przez całe życie aż do wieczności. A potem na wieki być z Chrystusem. Takie jest poselstwo. Jeżeli nie, podobnie poginiecie.